8 po 9, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To są komentarze Radia Gdańska. W komentarzach goście: Katarzyna Włodkowska, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dzień dobry Państwu.
Maciej Korzuszek, Gazeta Polska, codziennie dodatek Pomorza.
Witam serdecznie.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Zacznijmy od Karakali. Koniec rozmów z Francuzami o śmigłowcach. Tydzień temu Ministerstwo Rozwoju poinformowało o zakończeniu rozmów z Airbus Helicopters w sprawie umowy offsetowej dotyczącej kontraktu na zakup śmigłowców Caracal. W piątek Pałac Elizejski podał, że prezydent Francji François Hollande odłożył planowaną wizytę w Polsce na skutek fiasku rozmów w sprawie śmigłowców Caracal, a w poniedziałek szef MON Antoni Macierewicz zapowiedział, że w tym tygodniu zaczną się rozmowy, w efekcie których jeszcze w tym roku siłom specjalnym zostaną dostarczone pierwsze śmigłowce Black Hawk produkcji PZL Mielec. Jak oceniacie to zakończenie rozmów i to, co wydarzyło się później? Jarek Popek pierwszy.
No przede wszystkim w tej sprawie jest absolutny chaos. Minister Macierewicz najpierw powiedział, że w tym roku trafią do sił specjalnych nowe śmigłowce. Dzisiaj chyba albo wczoraj wieczorem powiedział, że prawdopodobnie będzie to w przyszłym roku. To jest sprawa na tyle skomplikowana, że ciężko to w jednym zdaniu skwitować jakoś. Natomiast uważam tak, jeżeli jest przetarg, który trwa 3 lata, ten przetarg z Francuzami toczył się przez 3 lata, nagle go się zrywa. Oczywiście można zerwać.
Nagle, toczyły się rozmowy w sprawie offsetu.
Oczywiście.
Natomiast... I one zostały zakończone, nie zerwane.
No, zostały zerwane. No, to jest moje zdanie. Przez stronę polską zostały one zerwane. Być może można użyć tu sformułowanie zakończone, natomiast tego kontraktu już nie ma. Teraz nagle okazuje się, że śmigłowce będą produkowane w Polsce przez którąś z dwóch polskich fabryk najprawdopodobniej, które tak naprawdę nie są polskie. Jedna należy do Amerykanów, druga należy do Włochów, więc to nie są polskie firmy, które będą produkować śmigłowce dla polskiego wojska. Nie mówi się nic o nowym przetargu ewentualnym, czyli będą to zakupy z wolnej ręki. Nie będzie tutaj żadnego offsetu, żadnych dodatkowych miejsc pracy dla Polaków. Mówi się o tym,
będą miejsca pracy w tych zakładach, które będą produkowały.
Są miejsca i tam są pracownicy. Oni być może zwiększy się.
Miały być zamknięte po przegranym.
Czy oni zwolnieni prawie 600 pracowników?
Miały być zwolnienia duże. Tak,
ale no, okej, umówmy się tak. Wczoraj była też pani premier i pan minister Macierewicz powiedzieli w Łodzi, że w Łodzi powstanie, tam gdzie miała powstać duża fabryka właśnie francuska, która miała produkować Caracale, że w Łodzi powstanie taki zakład serwisujący śmigłowce. Ja już czytałem wypowiedzi specjalistów, którzy mówią o tym, że nie ma najmniejszej możliwości takiej, żeby producent pozwalał na serwisowanie śmigłowców poza swoją firmą.
Kilkaset kilometrów poza swoją dalej, firmą.
W innej firmie, to jest inna technologia. Tak. To są, być może to tak będzie. Ja uważam, że Polacy potrzebują, polska armia, szczególnie marynarka wojenna, potrzebuje
to
śmigłowców.
Prawda.
Potrzebujemy śmigłowców natychmiast. Przedłużanie tej sprawy komplikuje naprawdę całą sytuację.
Na pierwszej stronie, znaczy na górze strony Radia Gdańsk dzisiejszej, jak Państwo zajrzycie, jest artykuł: marynarka wojenna RP jako pierwsza powinna dostać nowe śmigłowce. Były pilot, wojskowy ekspert lotniczy Robert Zawada nie ma wątpliwości, że najpierw to nad morze powinny trafić nowe maszyny.
Oczywiście.
To potwierdzenie tego, co mówił Jarosław Popek. Maciej Korzuszek.
Znaczy, no tutaj przede wszystkim trzeba chyba zacząć od kwestii elementarnych, bo oczywiście w tak dużym przetargu jest wiele szczegółów, które mogą zostać niedograne. Chociażby to, o czym tutaj przedmówca mi powiedział, czyli to, że rzeczywiście te fabryki w Mielcu i Świdniku nie są polskie, w tym sensie, że nie są...
Tylko też ja jutro mam audycję Ludzie i Pieniądze i chciałbym rozmawiać, co znaczy dzisiaj polska fabryka.
No tak, oczywiście,
co znaczy polski
kapitał, ale zalety
tak?
mają jedną, bo oczywiście, to jest... i to należy powiedzieć, zalety mają jedną, że rzeczywiście pracownicy w nich pracujący to w większości są Polacy. Nie tylko pracownicy, którzy składają te maszyny, ale chociażby polska
firma jest tutaj,
myśl inżynieryjna.
Tutaj.
Dokładnie. Więc no ja w ogóle, jakby to też jest tak, że jeżeli sprawa ma być załatwiona szybko i rzeczywiście te maszyny są potrzebne, to może już nie dyskutujmy o tych wszystkich szczegółach, bo na razie dyskutujemy, że dzisiaj słyszymy, to powiedział minister Macierewicz, wczoraj powiedział to, natomiast no dajmy mu też szansę popracować i żeby jak najszybciej rzeczywiście te maszyny, bo ja jestem przekonany, że rzeczywiście ten pierwszy przetarg był przeprowadzony przez poprzedni rząd w sposób no, niedopuszczalny, tak, jeżeli szef...
Znaczy, o Karakalach mówisz,
tak? Tak, no oczywiście mówię o Karakalach, tak, to znaczy, jeżeli...
A dlaczego niedopuszczalny, twoim zdaniem?
No, jeżeli szef Airbusa dostaje od fundacji, która jest prowadzona przez posłankę Platformy, nagrodę za mecenat, no to ja rozumiem, że ciągle jakby funkcjonujemy w jakiejś takiej tam, nie wiem, postkolonialnej świadomości, że jeżeli Francuzi nam coś dadzą, no to oczywiście oni są wszyscy obiektywni, oni nie realizują swoich interesów, prezydent Hollande nie realizuje interesów swoich firm i swojego też, także przemysłu uzbrojeniowego. Natomiast no, taka elementarna sprawa, no to mówię, no, jak się dowiedzieliśmy z nagrań USOWY, to państwo Platformy to było państwo teoretyczne, tak? Także więc nic dziwnego, że także w tym państwie teoretycznym interes narodowy też był teoretyczny, tak? No nie, i taka jest moja ocena.
Znaczy, jeżeli,
no ja i Kasia nie, Włodkowska teraz. Kasiu, bardzo proszę.
Znaczy tutaj kolega nawiązuje do fundacji, a zapomina na przykład o lobbyście, ja nie chcę przyznać, D'Amato, tak? Który z kolei obsługuje nowego producenta, który dostarczył 6 śmigłowców, więc można zastanawiać się teraz, co jest ważniejsze. Natomiast dyskutujemy o tej całej sytuacji, dlatego że powstał olbrzymi hałas, bo zwróćcie nawet uwagę, on, jakby ja mam takie wrażenie, że ktoś podjął decyzję, bo znaczy polski rząd ma prawo podejmować tego typu decyzje, mm-hmm. tak? Związane z obronnością, z zakupem.
Z interesem Polski.
Z interesem Polski, oczywiście. Natomiast no, ja się zgadzam z Jarkiem, że doszło do nagłego zerwania. I ja się trochę nie dziwię takiej irytacji, tej złości Francuzów, bo wczoraj czytaliśmy pewnie wszyscy te relacje w prasie francuskiej, tak? Oni są absolutnie wściekli, zapowiadają pozew, będą żądali prawdopodobnie kilkudziesięciomilionowego odszkodowania. To jakiś na pewno będzie miało wpływ na nasze relacje. Natomiast Antoni Macierewicz przecież już 10 miesięcy temu, on mówił publicznie wszędzie, że on zerwie ten...
W trakcie kampanii
no, ale kwestionował... To, jeżeli ale mogę potem słowo, także, jeżeli mogę słowo, bo te dwa...
Ale te wypowiedzi nawet, ja pamiętam, nawet w naszej gazecie, w gazecie Wyborczej Trójmiasto w lutym się pojawiały, więc jakby cały czas się ta narracja pojawiała. Mhm. Więc teraz jest pytanie, dlaczego się dokonała się ta decyzja w przededniu negocjacji rządowych, tak? Międzyrządowych, przepraszam. I dlaczego na przykład, bo to są, i teraz jakby, na czym polega chaos? Bo rząd będzie teraz bez przerwy, odpowiada, już dzisiaj słyszymy, tak, że Platforma myśli o komisji śledczej w tej sprawie, ta, co oczywiście no, możemy się tylko
uśmiechnąć
prawda, na tą myśl. Natomiast będą zadawali ważne pytania. Kto zdecydował o zakupie tych 6 śmigłowców, tak, które, kto je jakby, jaki zespół je polecił, tak, w jaki sposób one będą odpowiadały naszym interesom, co to oznacza na przykład, że właśnie kiedy dostaniemy śmigłowce, które będą mogły latać nad Bałtykiem, tak, i będą pełniły funkcje ratownicze.
Oczekujemy odpowiedzi na to pytanie. Musimy zrobić krótką przerwę, za chwilę wrócimy do dyskusji, ale tak o czym Kasia mówiła o reakcji rządu francuskiego. Ja powiem przewrotnie, mi się bardzo podoba reakcja rządu francuskiego, bo to znaczy, że rząd francuski jest za francuskimi firmami. Ja bym podobnych reakcji oczekiwał częściej od polskiego rządu, takiego dbania o interes narodowy. Za chwilę wracamy do rozmowy. Komentarze w Radiu Gdańsk, Katarzyna Błotkowska, Maciej Kurzuszek, Jarosław Popek. Maciej Kurzuszek teraz w sprawie Karakali.
Przede wszystkim tutaj jakąś elementarną logikę potrzebujemy, bo z jednej strony słyszę, że od 10 miesięcy już było zapowiadane to, że umowy będą zerwane, a potem słyszę, że nagle to zostało zrobione. To jest pierwsza jakby nielogiczność. Potem należy zadać pytanie, czy Karakale, rozumiem, że jutro by były dostarczone, skoro już dzisiaj...
W przyszłym roku, pierwszy śmigłowce.
No właśnie, no to... I te śmigłowce mniej więcej były dostarczone w tym samym czasie. Czyli dzisiaj słyszymy, że już teraz marynarka wojenna potrzebuje. Oczywiście, że potrzebuje. Mhm. Sytuacja jest bardzo napięta. Natomiast to, co nie sprzyja tej napiętej sytuacji, to na pewno polska opozycja, która de facto reprezentuje interesy państwa francuskiego, czy nie wiem, jakiego innego państwa. Bo ja tak to... niestety tak to można interpretować. Tak? No bo jeżeli Airbus, czy Airbus, należałoby powiedzieć... wydaje oświadczenie, to ma do tego święte prawo. To są interesy tej firmy.
Natomiast
to są wielkie pieniądze i oczywiście także pieniądze nie dla jakichś tam, prawda, szejków, tylko także dla pracowników francuskich. I to jest naturalne, że państwo francuskie o tych pracowników chce zadbać. Mhm. Natomiast nie rozumiem, o kogo chce zadbać, oprócz oczywiście swojego interesu politycznego, opozycja, tak? No bo jeżeli minister Siemoniak mówi, że należy sprawdzić powiązania z Amerykanami, no to no nie wiem, ja jakby studiowałem historię stosunków międzynarodowych także i jakby, jeżeli polski polityk się obawia w tej sytuacji politycznej o powiązania z Amerykanami, no to dla mnie tutaj jest kwestia zupełnie elementarna, tak? No, nie można nie można komuś wyrzucać. Za chwilę powie ktoś pewnie, że Kaczyński jest, prawda, rosyjskim agentem albo coś w tym stylu. No ale to teraz to jest nawet, no to chyba powiązania z Amerykanami byłyby pozytywne. Ja już zupełnie nie jestem w stanie się w tym połapać i wydaje mi się, że to jest kolejna taka mina opozycji zastawiona teoretycznie na PiS, ale jak ktoś na nią wszedł, to się...
Tak?
Mówię o komisji, mówię o sprawie Karakali, natomiast jak ktoś na nią wszedł, na tą minę, to się okazało, że powylatywały z niej same nazwiska polityków Platformy Obywatelskiej i ludzi, którzy organizowali, no bo jak mówimy, że polska armia nie ma śmigłowców, no to kto, w kogo to uderza?
Jarosław Popek.
Znaczy ja się kompletnie nie zgadzam z tym, co mój kolega właśnie powiedział przed chwilą. To, że opozycja mówi o ewentualnych powiązaniach i roli Amerykanów w tym całym sporze, to chodzi tutaj o rolę, wydaje mi się, biznesową, bo jak to jest, że nagle 10 miesięcy temu, czy tam rok temu, minister Macierewicz zapowiadał, że nie będzie Karakali, bo ten przetarg był zły, był źle przeprowadzony. Dlaczego polskie firmy
krytykowano wybór
teraz w momencie zerwania firmy, zerwania tej umowy, nagle się okazuje, że są w Polsce przecież fabryki, które już pyk, szybciutko wyprodukują nam śmigłowce. To nie jest produkcja widelca czy kartki papieru. To jest bardzo skomplikowana maszyna. Dlatego Francuzi mówili o tym, że w 2017 dostarczył pierwszą partię tych śmigłowców, dlatego że jest to bardzo skomplikowana produkcja. Więc dziwię się temu i nie dziwię się z kolei opozycji, że nagle nic... W ciągu, nie wiem, kilku miesięcy powstaną śmigłowce w innych fabrykach niż do tej pory było to planowane. I tutaj być może rozmowy zakulisowe toczyły się wtedy, kiedy jeszcze trwały negocjacje z Francuzami.
Pan Łukasz pisze, że PZL Świdnik, czyli Augusta Westland, nie płaci jeszcze podatków w Polsce, jedynie ZUS. Dziękuję panie Łukaszu. Chciałbym jeszcze, przepraszam, Kasiu, ty też o Karakalach, bo ja chciałbym przejść do tego dowództwa marynarki.
Ja bym chciała tylko odpowiedzieć też koledze, proszę. Dlaczego te oferty teraz są tak mocno porównywane, bo my jakby dzisiaj, na dzień dzisiejszy tak nie bardzo wiemy, co to zerwanie tego kontraktu dla nas oznacza. A zgodnie z oświadczeniem prezesa francuskiego koncernu dużo się dowiedzieliśmy, tak, że Francuzi chcieli stworzyć docelowo 6 tysięcy miejsc pracy, że miała być wymiana badawczo-naukowa i co najważniejsze, miała powstać linia produkcyjna w Łodzi w 90% należąca do Polski. I montownie. Na stole leżą... Słucham?
Montownie.
Tak, ale mogliśmy...
Linia produkcyjna.
Znaczy, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. Montownie. Tak naprawdę. Linia produkcyjna, czyli montownie.
Zakład, który należałby w 90% do Skarbu Państwa.
W każdym razie, tak? A propos na przykład właśnie Świdnika. Przecież Świdnik, i to też mówią i oficjalnie, i nieoficjalnie, na przykład u nas w Marynarce Wojennej, tak? No przecież oni już, jeden z tych śmigłowców ratowniczych, tak, powinni nam już wydać w kwietniu. I z czego wynikają te opóźnienia? No właśnie z tego, że jeżeli będzie telefon z centrali, że jest inny priorytet, to nagle nasze interesy są spychane na bok, tak? My czekamy od kwietnia na ten drugi śmigłowiec, który mógłby latać w Bałtyku.
Mhm. Dobrze, a marynarka wojenna w Gdyni, Jarku?
Bardzo dobry pomysł. Dowództwo marynarki wojennej powinno być w Gdyni i to, co zrobił poprzedni rząd, przenosząc i tworząc inspektorat marynarki wojennej w Warszawie, to był ogromny błąd. Tradycja zobowiązuje nas do tego, żeby siły zbrojne, odpowiednie rodzaje sił zbrojnych miały swoje siedziby tam, gdzie jest to wojsko. No, u nas jest marynarka wojenna, a nie w Warszawie. To było sztuczne i bardzo dobrze, że zostanie przeniesione. Natomiast chciałbym, żeby to zostało zrobione jak najbardziej sprawnie, żeby w momencie tych przenosin nie popsuło się coś organizacyjnie.
Mm-hmm. Maciej.
No to przychodzi mi się zgodzić.
Twój odzio jest w Gdyni jako jedyny. Śmiało.
Tak, w Sopocie. Sopocie, tak? Tak, no ale do morza mamy też blisko. Także nawet widzę z okna swojej redakcji morze. Także to trzeba się z tym zgodzić. No to wystarczy, że tak powiem, to gimnazjalista może spojrzeć na mapę i się domyślić, gdzie powinno się znajdować dowództwo marynarki wojennej. Rzeczywiście dodać trzeba należy, że tutaj duże zamieszanie logistyczne wyniknęło z tej decyzji, tak? No bo przecież to nie jest tylko jeden dowódca, który siedzi za biurkiem, tylko to są całe sztaby, prawda, ludzie, którzy w tych sztabach pracują, żołnierze zawodowi. Także no też należałoby zadbać o to, żeby to przeniesienie z powrotem, jeżeli nastąpi, bo z tego co wiem, to są na razie plany.
Plany, tak.
To żeby ono no, przebiegło w sposób, tak jak tutaj właśnie kolega powiedział, jakiś taki w miarę bezbolesny, chociaż to chyba nigdy nie jest możliwe, bo no bo wiadomo, no, to jest kwestia przeniesienia też systemu informatycznego. Ja się przynajmniej domyślam, studiowałem filozofię, więc się tak świetnie na tym nie znam też.
Mhm. Kasiu?
Pozostaje mi się zgodzić. Tak?
Będziemy wspierać. Będziemy po prostu wspierać, wspierać i będziemy
może
kibicować.
Może powinniśmy pilnować, żeby to nie pozostało w sferze planów, bo ja rozumiem, że to są na razie takie nieoficjalne przecieki. I to jest jakiś proces długoletni.
Znaczy, no nie, pewnie kilka...
Było bardzo szybka,
szybko przeniesiono. Tak, tylko, że tam było przygotowana infrastruktura, gdzie mogli się przenieść. Tutaj trzeba będzie jak gdyby przywrócić infrastrukturę, stąd może troszeczkę dłużej Jarku zabrać. Katarzyna Włodkowska, Maciej Kożuszek, Jarosław Popek to goście komentarzy Radia Gdańsk. Przed nami skrót wiadomości. Jesteśmy ponownie z Państwem. Komentarze w Radiu Gdańsk. Goście Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Katarzyna Błotkowska, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Maciej Kożuszek, Gazeta Polska Codziennie, dodatek Pomorze. Protestowali przeciwko reformie edukacji, to zmiany szkodliwe dla wszystkich stron. To chodzi o protest Związku Nauczycielstwa Polskiego, jaki odbył się w poniedziałek w 17 miastach Polski przed urzędami wojewódzkim, w 17, bo w Koszalinie także się odbył ten protest. Dzisiejszy Dziennik Bałtycki, sięgnąłem po Dziennik Bałtycki, jest wywiad z profesor Grażyną Tomaszewską, kierownikiem Katedry Polonistyki stosowanej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego i tytuł jest znamienny. Należy wycofać reformę oświaty. Maciej Kożuszek, należy wycofać reformę oświaty?
Znaczy, no tutaj ja przede wszystkim jakby mam taką przewagę może tutaj nad kolegami moimi siedzącymi w studiu, że no ostatnie 10 lat... I koleżanką, przepraszam najmocniej, oczywiście. Że ostatnie 10 lat spędziłem w szkole jako nauczyciel. No i
tu była podstawowa.
Ja uczyłem i w podstawówce, i gimnazjum, i liceum. Byłem młody, potrzebowałem pieniędzy, więc brałem co się dało, jak to się mówi.
Masz wiedzę o przekroju edukacyjnym?
Mam wiedzę o przekroju edukacyjnym i obserwowałem także zmianę, jaki chaos w szkole wprowadziła zmiana dotycząca sześciolatków. Oczywiście też nie należy tutaj dramatyzować, bo szkoły i nauczyciele to są ludzie, którzy w różnych sytuacjach są w stanie sobie poradzić.
Potrafią się dostosować.
I akurat ja pracowałem w szkole, gdzie na przykład nie było problemów finansowych, takich, żeby na przykład świetlice były odpowiedniej wielkości i tak dalej. Ale mówiąc już teraz o tej reformie i przede wszystkim o tej, jak dla mnie, chucpie politycznej, tak? Bo trzeba oddzielić jedną rzecz. Ja pracowałem chyba, jeżeli chodzi o poglądy polityczne, to byłem w mniejszości w moim pokoju nauczycielskim. Natomiast też nieuczciwością z mojej strony byłoby powiedzieć, że nauczyciele, którzy ze mną pracowali, byli złymi nauczycielami. Nawet nie mam informacji, czy ktoś z nich był na tym proteście. Natomiast uważam, że nauczyciele mają prawo protestować, bo sam pamiętam to uczucie, kiedy rok temu, czy nie pamiętam, kiedy to było, dowiedzieliśmy się, że gimnazja będą likwidowane. Ja akurat byłem w gimnazjum wychowawcą.
To w kampanii wyborczej zostało zapowiedziane.
No to zapowiedzi były już wcześniejsze, prawda? No, natomiast do nas te informacje spływały, to też jest pewna, trzeba zrozumieć pewną logikę, jak działa psychika nauczyciela, tak? Zajmujemy się swoimi sprawami na co dzień, natomiast nagle w mediach coś się pojawia, dyrektor przychodzi, mówi, gimnazje będą likwidowane. Następnego dnia mówi, a teraz coś usłyszałem, że nie będą, bo jeszcze było 3 systemy różne proponowane inne. I oczywiście to spowodowało wiele nerwów. Ja bym na karb tych nerwów zrzucił to, że teraz różne osoby podpinają się w moim przekonaniu pod polityczną akcję. Kolejna, to jest, że tak powiem, wrócę do tej metafory miny. To jest kolejna mina zastawiana na PiS. To znaczy jeszcze nic się nie wydarzyło. Żadne gimnazjum nie zostało zlikwidowane. Natomiast mamy protesty. Politycy, którzy de facto przecież są odpowiedzialni, będą za organizację na szczeblu samorządowym, tacy jak Piotr Kowalczuk chociażby z Ratusza Gdańskiego, wiceprezydent Gdańska. Przebierają się w kamizelki, jakby pozując na jakichś, nie wiem, puczystów, prawda, z Wenezueli, prawda, którzy są opozycjonistami, no nie, są prześladowani przez władzę straszną. Domyślam się, że jeszcze, że tak powiem, nie wiem, 30-lecie Trybunału zostanie połączone z 30-leciem, nie wiem, ZNP i innych organizacji o proweniencji
Maciej, o
wiadomej.
Mhm.
No gimnazjum, no to oczywiście, znaczy no znowu, trudno jest mówić merytorycznie o temacie, bo to jest temat rzeka. I oczywiście ja uważam, że sam pomysł likwidacji gimnazjów nie jest pomysłem idealnym. To znaczy istnieją pewne inne możliwości, jak można by było ten problem, bo to jest problem zasadniczy określonego wieku w jakby rozwoju młodego człowieka. Natomiast nie twórzmy fikcji, że to nie jest sprawa polityczna. Tak? Bo edukacja powinna być polityczna, dlatego że do szkoły trafiają różne projekty, chociażby równościowe, trafiają różne projekty patriotyczne i to zawsze będzie inwazja polityczna na edukację. I ja jako nauczyciel musiałem się chociażby, mając swoje poglądy, przed różną taką inwazją bronić. Natomiast mówienie teraz oczywiście, że... Oczywiście fikcją jest też mówienie, że nic się nie wydarzy.
Ale powiedz mi, jesteś za likwidacją gimnazjów? Jako nauczyciel?
Nie,
jako
jestem
człowiek,
za tym,
który,
żeby dać szansę tej...
Te
jeżeli rząd zdecydował się na to, to dałbym szansę tej reformie, bo na pewno... temu, żeby to przebiegło jakoś sprawnie. Pamiętajmy, że stworzenie gimnazjów też było ogromnym szokiem dla polskiego systemu edukacji. Ja wtedy jeszcze byłem uczniem liceum, natomiast moi koledzy opowiadali mi, jak to było, tak, że trzeba było tworzyć znowu nowe programy.
A teraz mamy nowy szok przeżyć.
I teraz mamy, oczywiście, że to będzie szok. Tutaj się zgadzam w pełni. Natomiast pytanie jest oczywiście, jak ten szok ocenimy, bo nie można tylko usiąść i powiedzieć, nie da się nic zmienić, bo każda zmiana to będzie szok. Tak? Jeżeli są pewne negatywne elementy w gimnazjach, jak choćby to, że w dużych gimnazjach, gdzie nie ma opieki psychologicznej, gdzie nie ma czasu, żeby te dzieci poznać, tak? Gdzie dzieci trafiają na przykład z różnych miejscowości do jednego wielkiego gimnazjum i jednocześnie w tym samym momencie te dzieci przeżywają jeden z najtrudniejszych okresów pod względem psychologicznym w swoim życiu. I teraz nauczyciel ma 30 dzieci w klasie i musi poznać, tak? Czy to dziecko na przykład ma ADHD, czy może w ogóle ADHD nie istnieje, oczywiście i tak dalej.
Faktem jest, Macieju, to, czy to co dzieci mówisz, przepraszam, czy ja muszę przekazać głos dalej. Masz rację, że te często informacje psychologiczne, także zdrowotne bardzo często nie przychodzą, nie idą za dziećmi do nauczycieli, do wychowawców, ale wiesz, mamy w tej chwili dwa projekty ustaw i wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym warto rozmawiać o tym, czy likwidować gimnazja, czy nie, bo czekać, aż zostaną zlikwidowane i wówczas...
Nie, oczywiście, ale jedno zdanie. Debata jest potrzebna, natomiast nie debata, że ktoś przynosi flagi kod, że aktywni politycy przychodzą, choćby Sławomir Neumann, którego właśnie widzę tutaj w telewizorze nade mną, którego żona wczoraj została zwolniona z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. I wszystko jest w tym, że tak powiem, takim abstrakcyjnym, pomóżmy dzieciom.
Mówimy o tym,
ale to się wiąże przecież, tak? Ja mówię o wiarygodności ludzi, którzy w tym proteście brali udział.
Mówimy o proteście Związku Nauczycielstwa Polskiego, który miał w poniedziałek i rzeczywiście na którym pojawili się politycy. Tak,
na każdym proteście, na każdym proteście, obojętnie w jakiej sprawie, pojawiają się politycy, którzy chcą wykorzystać po prostu ten moment. Natomiast skąd się wzięły te protesty? Protesty wzięły się z tego, że do tej pory nie było tak naprawdę merytorycznych rozmów Ministerstwa Edukacji Narodowej właśnie ze związkami nauczycielskimi. Były oczywiście prowadzone konsultacje, w których wzięło udział naprawdę bardzo dużo osób, natomiast to nie były...
Tak, nawet tutaj w Gdańsku były takie konsultacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole.
To nie były rozmowy merytoryczne. Nie oceniajmy teraz tego, czy likwidacja gimnazjów jest dobra, czy zła, bo ta decyzja już tak naprawdę zapadła. Ministerstwo może zrobić to, co robi tak naprawdę, czyli wycofuje się z niektórych swoich pomysłów.
Modyfikuje je.
Modyfikuje. Mhm. W ubiegłym tygodniu napisaliśmy w Dzienniku Bałtyckim o tym, że będzie można po 8 klasie zdawać inny przedmiot niż historia. Będzie można wybrać sobie jeden z przedmiotów przyrodniczych.
Tak, to ministerstwo zmodyfikowało
tak
pod
jest.
Wpływem krytycznych głosów.
Bardzo krytycznych głosów. Są też nowe plany dotyczące liczby godzin, chociażby informatyki w liceum. Jeszcze dokładnie szczegółów nie znamy.
Siatka godzin też została zweryfikowana.
Tak, i do tego służą właśnie rozmowy, żeby ministerstwo musi być otwarte na tego typu opinie. Protest nauczycieli być może zmobilizuje ministerstwo do jeszcze bardziej szczegółowych rozmów.
A jest otwarta? Podaj dwa przykłady. Zmiana siatki godzin i egzamin po ósmej klasie zostały zmienione, czyli wygląda na to, że jest otwarte.
A czy znacie jakieś badania, które rekomendują likwidację gimnazjów?
Wiesz co, ja nie znam.
Bo nie istnieją. I to jest w ogóle ciekawe.
W tym sensie Ministerstwo Edukacji powołuje się na badania dotyczące gimnazjów, z tym, że ja nie potrafię
sam autor inaczej interpretuje niż ministerstwo.
Dokładnie, więc jeżeli mówimy o badaniach, to powiedzmy, jakie pytanie badawcze należałoby postawić, bo jak mamy zbadać, czy należy zlikwidować gimnazja, jeżeli stan faktyczny zlikwidowanego gimnazjum nie istnieje, no to metoda badań empirycznych chyba, że tak powiem, zakłada pewne założenia.
Kasia chyba mówi o czym innym. Kasia Błotkowska. Mówiłaś o czy istnieją badania.
Dlaczego edukacja jest związana z polityką? Dlatego, że edukacja i wszelkie reformy są bardzo silnie związane z kalendarzem wyborczym. Dlaczego dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość się spieszy? Oprócz tego, że jest to obietnica wyborcza, to dlaczego robi to tak szybko? Dlatego, że się boi, że pod koniec kadencji tego w ogóle nie zrobi, tak? I wszyscy, którzy chcą wprowadzać tego typu... No tak, więc chodzi mi o to, że to jest stricte związane z polityką. Nie tylko z tym, czy opozycja będzie przychodziła na manifestację, albo czy będzie przychodził przedstawiciel samorządu, który zaraz będzie musiał płacić za tą reformę i nie wie ile, tak? Więc mnie to jakby w ogóle nie dziwi. Ja po prostu zupełnie nie rozumiem, po co my to robimy. Zupełnie tego nie rozumiem. Znaczy ja rozumiem kontrowersje wokół gimnazjów, ale patrzę jak w jaki sposób się to robi i że tak naprawdę zamiast tego typu proces, jeżeli oczywiście by stwierdziły różne środowiska, że, bo nie mamy w ogóle wątpliwości do tego, że polska edukacja wymaga reformy, tak? Tylko pytanie, czy ona musi być zaraz strukturalna? Czy teraz musimy wywracać do góry nogami coś, co stworzyliśmy? Życie dzieci w podstawówkach, w gimnazjach, w liceach? Ja tego zupełnie nie rozumiem.
Mhm. A co czego twoim zdaniem bardziej potrzebuje szkoła niż reformy?
Postawienia na umiejętności społeczne, innowacyjne, języki obce. O tym się mówi od dawna, tak? Polska szkoła jest przeładowana, przeładowana podręcznikowym wkuwaniem, a potem dzieci jeszcze przychodzą do domu, odrabiają przez 2-3 godziny lekcje z rodzicami i potem wracają do szkoły, tak? A potem się okazuje, jak wychodzą ze szkoły, mają problemy z budowaniem relacji na przykład, tak? Albo z analizą, bo edukacja testowa powoduje, że one rozbudowuje się u dzieci funkcje syntezy, ale potem mają problem z dokonaniem analizy, tak? I to są na przykład rzeczy, takie umiejętności, które dzisiaj w ogóle Amerykanie mówią, tak? Bo oni przeprowadzili takie badanie, to jest może na inną rozmowę, o kompetencjach przyszłości. I jakie to będą kompetencje przyszłości, jakie już dzisiaj są ważne dla pracodawców, a szczególnie będą kluczowe w następnych latach. I to nie są te kompetencje, które my wzmacniamy.
Znaczy rozmawiamy o jednym temacie. Znaczy przede wszystkim polska szkoła na pewno nie potrzebuje, bo te eksperymenty, chciałem zwrócić uwagę na to, że ministrowie z prawicowej opcji, tak to nazwijmy, czy z konserwatywnej, czyli Roman Giertych i inni ministrowie, którzy teraz są z PiS-u, rządzili przez bardzo krótko od roku 90. Za polską edukację odpowiadają w większości ministrowie, którzy zgadzali się z Gazetą Wyborczą. I od lat 90. ja sam byłem tego ofiarą. Oczywiście nie wszyscy się zgadzali, ja wiem, ale tu nie mamy czasu, żeby teraz przechodzić przez, że tak powiem, poczet ministrów edukacji. Tak? Natomiast przede wszystkim te założenia, to są założenia edukacjonistów, czyli te, które o pani mówiła, czyli będzie innowacja. Ja się z tym zgadzam. Oczywiście trzeba przygotować ludzi na rynek pracy, ale ja zawsze zwracam uwagę na jedną rzecz. Urzędnicy Imperium Brytyjskiego uczyli się łaciny, uczyli się starożytnej greki, uczyli się historii, która zupełnie teoretycznie, jak to na to spojrzymy, zupełnie nie przydałaby im się w pracy w Indiach, prawda, tam gdzie sobie świetnie potem radzili. A okazało się, że ta klasyczna edukacja ich świetnie przygotowywała, a ta edukacja, która ma przygotowywać na rynek pracy, że daje się ludziom iPady, uczcie się informatyki, przecież tego młodzi ludzie są w stanie się nauczyć w 5 minut. Zwykle lekcje tak zwane innowacyjne się kończą tak, że dostają iPada i w ciągu 3 minut umieją go obsługiwać lepiej niż ten nauczyciel. A nauka umiejętności, wie pani jak się kończy? Kończy się tak, że nauczycielki potem z małych gmin, które zupełnie nie wiedzą o co chodzi, bo nie rozumieją tych projektów, piszą tak, żeby nie było wiedzy, to wcześniej miały w programie napisane tak. Uczeń umie wymienić, wcześniej miały napisane tak, uczeń zna królów Polski. To teraz jest nauka umiejętności, więc piszą tak, uczeń umie wymienić królów Polski. No i to jest taka zmiana właśnie, no.
Przepraszam, bo ja trochę nie rozumiem, jak to się odniosło do tego, co powiedziałam, dlatego że ja powiedziałam, że właśnie my nie wzmacniamy umiejętnie tych
No tak, tylko że ja się nie zgadzam z tą koncepcją,
nie,
po prostu, dlatego, bo to są...
Ale z jaką koncepcją? Bo ja nie rozumiem,
z koncepcją,
z czym się pan nie
że
zgadza.
Amerykańskie badania mają nam powiedzieć, jak nauczać nasze
dzieci.
Ja w ogóle
czegoś nie powiedziałam.
Dobrze, to ja się nie zgadzam z pani koncepcją, znaczy nie zgadzam się z pani koncepcją.
Słuchajcie, Jarosław Popek teraz.
Umówmy się, że polska szkoła, dokładnie tak jak powiedziała Kasia, jest przeładowana. Moje 11-prawieletnie dziecko po 6 godzinach wraca do domu i 3 godziny siedzi przy lekcjach, które musi odrobić. To jest rzecz, o której trzeba o tym pamiętać. Natomiast to, że teraz wchodzi ta reforma, być może spowoduje, że przez następne kilka lat, co najmniej przez kilka lat, nie będziemy właśnie o tych rzeczach rozmawiać, czyli o tym, o czym Kasia odpowiedziała, czyli o tym, jak ma wyglądać szkoła, jak ma wyglądać system edukacji, jak mają wyglądać lekcje, jak ma wyglądać praca domowa dziecka, jaka jest rola rodzica w szkole. Będziemy rozmawiać na tematy systemowe. Ja jestem zwolennikiem likwidacji gimnazjów z przyczyn osobistych, bo się cieszę, że moja córka będzie chodziła 2 lata dłużej do swojej bardzo fajnej szkoły. Natomiast Rozmawiamy o systemie,
badań,
a nie rozmawiamy
z badań
o
wynika, że 70% Polaków, o ile nie chcę kłamać, chyba 70%,
ponad
70% Polaków jest, tak, jest za tym, żeby zlikwidować gimnazja.
Tych badań bym nie przeceniał, bo to jest naturalne, że wszyscy mają zdanie o szkole, bo każdy do szkoły chodził, tak? I często
i każdy
na przykład ludzie
swoją szkołę ośmioklasową.
A też ludzie, którzy chodzili do podstawówki, których jest ciągle większość niż więcej z tych niż ci, którzy chodzili do gimnazjum. Ja bym też gimnazjów nie demonizował, jako, bo sam byłem wychowawcą w gimnazjum i jakoś sobie z tymi problemami wychowawczymi radziliśmy, chociaż oczywiście to jest obraz jednego gimnazjum. Natomiast naturalne jest to, że
pytanie.
Na gimnazja nałożyła się jakby klasyczny w dziejach problem z młodymi ludźmi, czyli że młodych ludzi w tym właśnie wieku postrzega się zawsze jako najbardziej stwarzających największe problemy, tak?
To prawda, że gimnazja miały być odpowiedzią na ten...
No
ten,
i nie są.
Na
to jest pewne, że nie są. Ja nie wiem, czy powrót do ośmioklasowej szkoły będzie, natomiast ja gwarantuję, że jakby nauczyciele sobie z tym poradzą oczywiście, bo będą oczywiście protestować, bo ja też jakbym pracował w tej chwili w szkole, to wolałbym, żeby oczywiście gimnazjów nie likwidowano, to jest naturalne. Bo na przykład nie miałbym gwarancji tego, że w podstawówce nowej czy w liceum nowym będę miał też wychowawstwo, a to były konkretne pieniądze dla mnie, tak? Natomiast, no mówię, nie można tylko myśleć o interesie nauczycieli w tej sytuacji, bo wtedy nie moglibyśmy żadnego zakładu pracy zrestrukturyzować, szpitali też nie będziemy mogli zrestrukturyzować za chwilę. Rozmawialiśmy o tym przed audycją, bo się okaże, no, że to uderza w interes pielęgniarek, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, solidarność zawodowa jest oczywiście bardzo ważna, ale na świecie nie istnieje tylko ona. Ja jako były nauczyciel wiem, że wielu moich kolegów będzie na mnie złych za to, że to mówię. Też nie można jej jakoś absolutyzować w tej kwestii, tak? To znaczy zmiany moim zdaniem są potrzebne. Zgadzam się tutaj o tyle z przedmówcami. Wiem, że akurat zdominowałem tą część rozmowy, za co oczywiście przepraszam, natomiast no, akurat
pozwoliliśmy ci, bo jesteś nauczycielem.
Wiele do powiedzenia. Natomiast na pewno potrzebna jest debata i na pewno ja zawsze akceptowałem to, że są osoby, chociażby tak jak pani czy pan, które uważają, że zupełnie inaczej trzeba kształtować polską edukację. Natomiast przede wszystkim szkoła powinna być miejscem, gdzie jest i taka była moja szkoła, gdzie było miejsce dla mnie nauczyciela o poglądach konserwatywnych i było miejsce dla nauczyciela, który chciał wprowadzać innowacje, zresztą szkoła bardzo je wspierała i tak dalej, i tak dalej.
I tyle. Dobrze, Maciej Korzuszek, Gazeta Polska, codziennie dodatek Pomorze, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Katarzyna Włodkowska, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, to goście komentarzy Radia Gdański. Trzeci temat. Najpierw wykopiemy Polaków, a potem gejów. Narasta zjawisko homofobii, ale w Wielkiej Brytanii. Chciałbym, żeby Kasia spróbowała odpowiedzieć, dlaczego jej zdaniem tak się dzieje i przyczynek do dyskusji właśnie od ciebie. Bardzo proszę.
Ja myślę, że to w ogóle to jest ogólna tendencja i ona nie jest związana tylko z osobami...
Ogólna w sensie brytyjska czy ogólnoeuropejska?
Ogólnoeuropejska w tych państwach, gdzie prowadzi się od lat kampanię antymigrancką. Nie wiem, czy pamiętacie, w kwietniu bodajże tego roku w Sejmie było przedstawione statystyki, nasza prokuratura przedstawiała statystyki z ostatnich trzech lat. I w 2013 roku mieliśmy przestępstw podyktowanych rasizmem i ksenofobią, także 835. W 2015 roku już prawie 1600. I prokuratura wtedy występowała w Sejmie, apelując o to, że problem już dzisiaj nie jest tylko kodeksowy, karny, mamy problem poważny społeczny.
I on jest związany
z tego, że nie ma
jednakowej
procedury, oprócz oczywiście kampanii społecznych i projektów edukacyjnych, nie ma jednakowego sposobu reakcji na linii policja, prokuratura, rząd. Czyli nawet wracając do historii z ostatnich dni, którą opisywaliśmy w Gazecie Wyborczej Trójmiasto, gdzie Hindus zostaje zaatakowany, tak? Gazem przez dwójkę jakichś mężczyzn, tak? Policja jakby właściwie nic z tym nie robi i mu radzi, żeby raczej nie chodził po zmroku. Wtedy nie ma okazji zainterweniować prokuratura, a też zwróćcie uwagę, ostatnio non stop mamy jakieś informacje, że prokuratura umarza, czy nie chce się zająć kwestią mowy nienawiści. I nie ma potępienia, tak? Czyli to, co zwróćcie uwagę, miało miejsce w Wielkiej Brytanii. Rzecznik rządu, znaczy prezydent Gdańska potępił, ale chodzi mi o to, że jak mamy
w skali tylko
ja nie mówię o tej...
Znakomicie.
Znaczy nie, w tym przypadku tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli dzieją się tego sytuacje w skali krajowej, tak? Które mamy bardzo często na przeróżnych demonstracjach, nie wiem, mamy, prawda, słynny ksiądz Międlar, który opowiada różne rzeczy. Nie ma jednolitego stanowisku rządu, który mówi, my się nie zgadzamy
zgadzamy, co miało miejsce w Wielkiej Brytanii, tak? Bo tam bodajże rzeczniczka po tej historii od razu powiedziała, u nas nie będzie zgody na nienawiść z jakiegokolwiek powodu czy orientację seksualną. U nas nie ma tego typu reakcji. Mhm. I to jest niezbędne. Czyli dlaczego? Dlatego, że my z historii doskonale wiemy, czym się kończy przyzwolenie elit. Jeżeli jest przyzwolenie elit i brak potępienia, to społeczeństwo niżej czuje się w jakiś sposób uprawnione.
Jarosław Popek. Znaczy,
łatwo powiedzieć, że to wszystko, te rzeczy ksenofobiczne dzielą się przez przyzwolenie władzy. To jest bardzo łatwe
oczywiście
do powiedzenia.
Nie tylko.
Natomiast ja wczoraj, przygotowując się do programu, sprawdziłem statystyki dotyczące ataków na gejów w Wielkiej Brytanii. I ten problem pojawił się tak naprawdę w 2010 roku, kiedy powstały pierwsze badania na ten temat. Wszystkie organizacje LGBT w Wielkiej Brytanii apelują co roku o to, żeby się zająć tym problemem, bo to jest naprawdę kłopot na Wyspach Brytyjskich. Co roku rośnie liczba tego typu ataków. Teraz do tych ataków dołączyły się ataki na Polaków, tak? Ale to jest już kwestia związana z Brexitem i z tym, w jaki sposób rząd brytyjski i politycy brytyjscy argumentowali chęć wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Czy te badania jakoś tłumaczyły, z czego to wynika?
Te badania nie tłumaczyły, z czego to wynika, natomiast mówiły o tym, że rośnie w społeczeństwie brytyjskim, a także w społeczeństwie amerykańskim, francuskim, tak, niemieckim, bo tego typu badania też są, niechęć do środowisk gejowskich. I to nie jest kwestia tylko Wielkiej Brytanii czy Polski, bo w Polsce na całe szczęście jeszcze tych ataków nie ma.
W ogóle chyba rośnie niechęć do inności.
Zbyt wiele.
Natomiast zwróćcie uwagę,
Kasiu, nie, momencik.
Natomiast to, że teraz piszemy, bo jedna z brytyjskich gazet napisała, że 147% wzrosła liczba tych ataków, to nie jest nic nowego. Te ataki są, nie mają one nic wspólnego dokładnie z polityką bieżącą. To są kwestie społeczne i to, w jaki sposób ludzie patrzą na innych.
Maciej Korzuszek.
Ja bym przede wszystkim przestrzegał przed budowaniem argumentów, mieszania w jednym argumencie, mówienia o jakiejś ogólnej atmosferze zgrozy, strachu, potem mówienia o jakichś pojedynczych przykładów. Ja też mógłbym powiedzieć, rośnie atmosfera, że Kościół katolicki jest atakowany przez feministki. I wybrać trzy przykłady na Śląsku, jeden w Londynie, prawda, jeden może gdzieś w Nadrenii i powiedzieć, w całej Europie to się dzieje, Kościół katolicki jest atakowany. A pewne badania na przykład pokazują to i tak dalej. Ale to zostawmy ten. Ja uważam przede wszystkim, że musimy, żeby poważniej o tym dyskutować, to musimy przede wszystkim powiedzieć tak. Czy uznajemy za fakty takie zjawiska jak homofobia? Bo nienawiść oczywiście jest faktem i często osoby o innej orientacji seksualnej mogą być ofiarą nienawiści. Natomiast ja uważam, że homofobia to jest ideologiczny termin, który został nam w dyskusji narzucony. Ja jakby też mówiąc w odniesieniu do badań, do organizacji, które zostały powołane do tego, żeby badać homofobię, no to nic dziwnego, że te organizacje w swoim interesie mają to, żeby tą homofobię znaleźć, bo jakby homofobia zniknęła, to by musieli tą organizację zamknąć.
A
czy
jak
ja się
byś
mylę?
Inaczej nazwał? Jak byś to inaczej nazwał?
No nie, no ale to, przepraszam, jak ja bym miał być instytutem badania nietolerancji wobec członków Kościoła katolickiego i tej nietolerancji by nie było, no to chyba bym musiał się zamknąć, prawda? Czyli albo nie zatrudnić więcej pracowników, tylko mnie.
Ale przeprowadzają też organizacje, które są niezależne.
Zgoda, okej, ale teraz dwa słowa jeszcze chciałem powiedzieć o przyczynach, jeżeli mogę. O przyczynach. Otóż uważam, że oczywiście zgadzam się z panią, że elity odpowiadają, ale inne elity, wydaje mi się. Elity odpowiadają, które rządzą Unią Europejską od długiego czasu, które z organizacjami LGBT akurat idą w rękę w rękę. W książce z 2006 roku Lost Horizons, wydanej zresztą przez wydawnictwo The Guardian, mamy bardzo ciekawą sytuację. Od lat 50. relacje...
Z treścią, bo już musimy kończyć.
Szybciutko. Chodzi o to, że mimo tego, że wprowadzano różne programy równościowe, mimo tego, że cały czas białej klasie pracującej powtarzano, wy musicie tolerować tych imigrantów z Bangladeszu, bo ta książka opowiada o tych relacjach, to mimo tego ta nienawiść nie zniknęła. Mimo tego, a dlaczego nie zniknęła? I to autorzy tej książki wcale nie prawicowi pokazują. Dlatego, że biała klasa pracująca była dyskryminowana. Mieszkania przydzielano imigrantom z Bangladeszu, bo jeżeli dyskryminuje się białą klasę pracującą, oczywiście nie, no to jest słowo dyskryminacja, akurat tutaj się ten, no bo jeżeli przydziela się komuś ze względu na rasę, to
bardzo,
jest
bardzo ci serdecznie dziękuję, musimy kończyć, przed nami wiadomości w Radiu Gdańsk. Serdecznie wam dziękuję. Katarzyna Włodkowska, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dziękuję bardzo.
Maciej Korzuszek, Gazeta Polska, codziennie dodatek Pomorze. Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.